kulinaria w polskim internecie, to jest dopiero świat do zwojowania.
Na TikToku. Ile masz obserwujących?
Coś powyżej 100 tysięcy.
Jesteś kucharzem wykształcenia?
Totalnie nie. Jestem amatorem w 100%. Ja najpierw pomysł mam w głowie. Później zazwyczaj przenoszę go na deskę do krojenia. Okay. Później na patelnię, piekarnik, czy gdziekolwiek by to nie było. Montuję i dopiero piszę. Podziękuję moim bliskim, bo oni w chwili obecnej wiedzą, że ja nie siedzę w telefonie i nie przeglądam Instagrama, TikToka, tylko ja montuję. Mhm. Ja nie siedzę w komputerze, tylko ja piszę. Zrezygnowałem z multum swoich innych zajawek na poczet tego, żeby tworzyć.
Co można hejtować w marynowanej cebulce?
To, że mówię, że jest japońska, a komentujący uważa, że jest staropolska. Gdybym miał się porównywać do jakiejś postaci z kinematografii, to ja chciałbym być tym influencerem z sąsiedztwa. Coś jak Spider-Man. Słuchaj, ja na pewno będę ci wdzięczny za tą rozmowę, bo jak tu siedzimy, potwierały mi się klapki w oczach na kilka tematów.
Terapia upestki. Ja uważam, że tatuaże zmieniają swój sens w miarę twojego życia. W sensie, że ludzie sobie robią tatuaż, o, żeby pamiętać o moim dziadku czy coś, okej. Okay. Tu pamiętać, żeby robić zdjęcia, żeby za pasją iść. Ale później dla mnie to się stało takim momentem, gdzie mówię, okej, okay, dzięki temu wiem, jak bardzo urosłem, jaki byłem głupi wtedy. I dzisiaj dla mnie to jest symbolem tego, jak bardzo ja się rozwinąłem, jak bardzo poszedłem do przodu na wielu tam poziomach i w ogóle. Więc tatuaż jest zajebisty. I najlepsze jest to, że nawet jak zakryjesz tatuaż, to tam ciągle jest.
O tak, i z tym się zgodzę, bo jestem po coverowaniu i tu chyba po tym, co teraz powiedziałeś, mogę śmiało sobie teraz przebić jakąś swoją opinię życiową o tatuażach.
No dawaj.
Pierwszy tatuaż nauczył mnie tego, żeby przede wszystkim, jeśli już podchodzisz do tatuażu, no, to zrobić to naprawdę dosyć mocno świadomie, bo to zostaje i to później ciężko poprawić. Udało mi się to zrobić.
Znaczy, też nie ma co się spuszczać moim zdaniem nad tym, ja jestem takim lekko duchem, jeżeli chodzi o tatuaże. Jak?
Bardzo przyjemnie.
Taka, to jest taka lekka yerba, umówmy się. Jeżeli ty pijesz zalewajkę klasyczną, to jest leciuteńkie, ale też kopię troszkę. Jak znam życie, już masz tolerancję.
Dosyć wysoką, bo no, gdzieś powiedzmy, że dwa kubeczki, może to jest w ogóle najlepsze, że piję matę od naprawdę chyba już około 9-10 lat. No. Zawsze zapominam, jaka jest profesjonalna nazwa kubeczka do matę.
Bombija.
Bombija to nie jest łyżka?
A, ta łysłomka.
No, dokładnie tak. I to zawsze jest też moja zawsze pierwsza myśl, że to jest bombija.
Okej. Okay. W każdym razie pijesz matę i super. Dziarki, wracając do tego, o czym mówiliśmy, polecam. Ja jeszcze mam na plecach taki duży. Ja jestem bardzo zadowolony, ja jestem fanem po prostu dużych tatuaży.
Znaczy, ja powiem to tak, na pewno skończę wydzierany cały, bo to jest jedna rzecz, której się w życiu nie boję. I zwlekam z nią, no, tylko i wyłącznie dlatego, bo początki moich tatuaży mogły być lepsze. To... Jak to zrobię, to myślę, że to już wjedzie na grubo, bo myślę, że na pewno rękę mam już tą zaczętą faktycznie w motywach wiedźmińskich. I pewnie to tak dokończę.
No. Poga.
Że tak to powiem, w stronę prawej ręki, to będę chciałem zapełnić gastronomicznie.
Okej. Okay.
Ale plecy typowo muzycznie, bo to już zacząłem robić. Mam faktycznie dwie wrzutki związane z okładkami płyt, które strasznie szanuję. No. Chciałbym tak zapełnić całe plecy.
Jakie okładki masz wrzucone?
Wiesz co, na chwilę obecną to jest VNM z płyty Attention Dreams Coming True. Mhm. Pisane, że tak to powiem, po polsku, bo to też zajebiste w ogóle rozwinięcie samego tematu płyty. Polecam. Wychodziło to chyba z 10 lat temu. Kurde, to wychodziło z 15 lat temu.
Fajnie. O, 15.
Chyba to już będzie tak. Pamiętam,
czyli
że to...
jako mało lat tego słuchałeś.
Oczywiście. Pamiętam, że zaczęło się od fascynacji w ogóle kawałkiem na Weekend. I z perspektywy czasu w ogóle strasznie dziwnie na to patrzę, bo przesłuchiwałem tam ten kawałek z miesiąc temu. I moje odczucia jego względem są totalnie inne niż jak byłem właśnie małolatem, ale ten kawałek jest cały czas tak samo dobry.
Ale to jest też nostalgia jakaś tam chyba, co?
Totalnie, ja jestem mega nostalgiczną osobą.
Jesteś nostalgiczną osobą, ale napierdalasz na TikToku.
Kurde, tutaj za chwilę wyjdzie masa ciekawych tematów, bo... Trochę wyjdzie moja hipokryzja, bo ja jeszcze naprawdę 2 lata temu byłem jednym z największych hejterów w ogóle świata internetowego w kwestii TikToków, rolek, szybkiego formatu. Totalnie boomersko do tego podchodziłem. Inny świat. Jak się w nim pojawiłem, to bardzo szybko zrozumiałem, że trzeba się otwierać na nowe tematy.
Okej. Okay. Moi kochani, ja chciałbym przedstawić wam jednego, jedynego Dawida Jedynaka.
Witam serdecznie, Dawid Jedynak. Jedynak, jakbym nie miał siostrę, ale mam, którą też serdecznie pozdrawiam.
Siostra Jedynak, brat Jedynak. Zajebiście.
Paradoks.
Jedynak gotuje. Pod takim hasłem możecie go kojarzyć ewentualnie. A jeżeli nie kojarzycie, to zapraszam na TikToka, a dla tych starszych ludzi na Instagrama. A dla tych jeszcze starszych, gdzieś na Facebooku też pokazujesz te rzeczy?
Oczywiście, no gdzie można, to już wrzucam.
Też, boomerzy mogą sobie nawet na Facebooku obejrzeć jak coś, więc totalny luz. No i chciałem podziękować serdecznie mordeczkom, ziomeczkom z Paradox Media, którzy wspomagają nas tym fantastycznym sprzętem. Ekipa ziomów, które robią zajebiste produkcje filmowe, jest pełna profeska, a to jest fajny dom produkcyjny, warto się do nich odzywać. Sprawdźcie ich koniecznie, link znajdziecie też w opisie. A propos dziarania jeszcze, tak kończąc temat, zapraszam do XY Studio, tam gdzie właśnie siedzę w Gdańsku. Gdańsk jest piękny. Jak będziesz kolejne dziary planował, to wbijaj. Tam jest bardzo mocna ekipa. Dobra, skończyliśmy z reklamami. Nie lubiłeś TikToków, ale masz na TikToku... Ile masz obserwujących?
Coś powyżej 100 tysięcy.
Profesjonalnie chyba jednak gotuje. Jesteś kucharzem z wykształcenia?
Totalnie nie. Jestem amatorem w 100%.
Czy ty jesteś z tych influencerów, co ściemniają? Biorą koszulki, fruty lub psa, czy jak to się nazywa, i swoją metkę naszywają na to?
Kurde, paradoksalnie to też jest ciekawe, bo w chwili obecnej utrzymuję się z branży tekstylnej.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale co robisz?
Moi rodzice mają szwalnię.
O.
Pracuję razem z nimi. Wcześniej pracowałem w sprzedaży, która mnie strasznie zjadła. Od strony psychicznej, mentalnej. Już byłem wypalony na maksa. Kurde, no ja naprawdę muszę bardzo podziękować moim rodzicom, bo wszystko to, co w chwili obecnej osiągnąłem w social mediach, mogę powiedzieć, że zawdzięczam im, bo dali mi przede wszystkim przestrzeń. Mogłem się odsunąć od pracy, którą wykonywałem wcześniej, która strasznie mnie zjadła, żeby zacząć robić kreatywne rzeczy.
Mhm.
I jak się okazuje, świetnie się w nich odnajduję, dużo lepiej mi się żyje. Naprawdę mogę się w chwili obecnej realizować. Gotowanie od zawsze było dla mnie sposobem na rozładowanie napięcia. Pracowałem w sprzedaży, gdzie są naprawdę bardzo dużo stresu. Mhm. Więc zamiast wracać do domu i pić browara, to zdecydowanie wolałem złapać nóż, marchewkę, selera, cebulę i zrobić sobie bolognese. Tak, przy okazji najchętniej tak.
Czyli co, po pracy przychodziłeś i nagrywałeś rolki?
Nie, no przez pierwsze 8 lat nie nagrałem żadnego materiału. Wtedy robiłem to tylko i wyłącznie zajawkowo. Na chwilę obecną mogę śmiało powiedzieć, że super jest to, że poznaję ludzi, których oglądałem, od których uczyłem się gotować, a w chwili obecnej mogę podać im dłoń i czasami usłyszeć też naprawdę zajebiście miłe rzeczy.
O, fajnie.
Życie nauczyło mnie dużo pokory, ale bezpokornie mogę powiedzieć, że no, poznałem kilku kucharzy, i nie nadaje się do pracy na kuchni, ale jednocześnie gotuję lepiej od nich.
A skąd wiesz?
No jakby gotowaliśmy razem, próbowaliśmy swoich potraw.
I to oni ci powiedzieli, że gotujesz lepiej, czy to ty powiedziałeś?
Wiesz co, może tutaj skorzystam z bezpiecznej przestrzeni i powiem, że raczej oceniali to inni ludzie.
Okej.
Okay. Bo ja w ogóle usłyszałem kiedyś od znajomego mi kucharza, że ma coś takiego jak syndrom oszusta.
Tak.
Podaję komuś swoje jedzenie, słyszę, że to jest dobre, aczkolwiek w swojej głowie masz coś takiego, że ludzie nie mówią prawdy.
Tak, akurat w syndromie oszusta chodzi jeszcze coś troszkę innego, bo ja się sam z tym borykałem też swego czasu, że sam myślę, kurwa, przecież to nie jest praca w ogóle.
Tak.
Przecież to wiesz, jakby się tylko robi, jakby nie doceniasz po prostu swojego warsztatu jakości i tego, że to naprawdę jest wartościowe. I tobie się wydaje, że mi to zajęło moment. A to jest ten profesjonalizm, nie?
I tego się właśnie powoli uczę. Wydawało mi się rok temu, jak w ogóle zaczynałem i gdzieś tam powiedzmy odnosiłem pierwsze sukcesy w social mediach. Mhm. Naprawdę wydawało mi się przez chwilę, że jestem kozakiem, a robię super rzeczy. No, a teraz powiem to tak. Nic nie umiem i dopiero się uczę.
O, no to fajnie. To jest tak, bo takie kozaczenie to też szybko życie weryfikuje jakby... Jak to się mówi, z wysokich stołków się bardziej boleśnie spada.
Dokładnie tak.
No, ale to chyba w każdej kreatywnej branży i też trzeba troszkę dostać po mordzie, żeby nabrać tej pokory. Ale wszystkim polecam, żeby wierzyli w siebie i uważali, że są najlepsi. Gdzieś ten balans trzeba znaleźć. Bez tego też się nie da. ruszyć z kreatywnymi
ja
rzeczami.
To jest takiego założenia, że warto się otaczać innymi ludźmi, ludźmi, którzy robią to samo, ale którzy są zajawkowi i którzy mają tą pokorę. Którzy chcą z tobą tak na dobrą sprawę działać. To nie chodzi o to, żeby razem czasami nagrywać, gotować, ale faktycznie wymieniać się wiedzą, którą na bieżąco można gdzieś tam zyskiwać.
I co, znalazłeś jakąś taką społeczność jakby w tych dzieluściach internetu?
Jak najbardziej tak. I mało tego, nie było to łatwe, bo ja w ogóle, ja jestem samoukiem. Sam się nauczyłem montować, kurde. Myślę, że to też będzie ciekawy
temat. Montujesz na komputerze czy na telefonie?
Na telefonie. Mhm. Słuchajcie, ja przez pół rok działalności nie miałem statywu. Jak ktoś mi mówi, że potrzeba, nie wiem, cudawianków do nagrywania, nie. Potrzebny jest ci naprawdę telefon, tylko tyle. Kreatywność, pomysł, chęć do działania i chyba brak wstydu.
Tak. Rozmawiałem z Michałem Kutkiem w jednym z odcinków i on też właśnie zaznaczył to, że gdzieś, i to chyba, to się tyczy wszystkich jakby takich upublicznionych branż, ta potrzeba właśnie uzewnętrzniania czy pokazywania swoich rzeczy, ale jednocześnie trzeba być uważnym na to, trochę trzeba po prostu grubą skórę mieć, że to może się nie udać, może być słabe, wiesz, pójdziesz na open mic'a i spierdolisz po prostu to i ludzie, w ogóle nikt się nie będzie śmiał.
Nawiasem mówiąc, moim marzeniem jest naprawdę któregoś dnia wybrać się na open mic'a i spróbować samego siebie, jakbym tam wypadł.
No to słuchaj, polecam ci odcinek z Michałem Kutkiem, bo tam rozmawiamy o tym, jak do tego podejść, między innymi. Jestem bardzo ciekaw, jak to by poszło. Nagraj to i wyślij, jak w końcu się wydarzy. Natomiast wracając do tej myśli przewodniej, że jako ludzie kreatywni musimy chyba się przygotować na to, że coś może wcale nie być też super, aby inaczej. Pomimo tego, że coś się spierdoli, nie wyjdzie tak jak miało, albo my myślimy, kurde, ale to jest dobre, wypuszczasz to i się okazuje, że to w ogóle nikt na to nie reaguje w żaden sposób, to istotna jest ta determinacja i wiesz, podniesienie się i żeby iść dalej w tym samym kierunku, po prostu ta konsekwencja, nie?
Mam turbo dobre pytanie, jestem mega ciekawy twojej odpowiedzi. Czy zdarzyło ci się kiedyś tak, że wypuściłeś swoje zdjęcia, z których byłeś średnio zadowolony, a one okazały się na przykład hitem? I jest taki wtedy efekt, nie wiem, dziwnej satysfakcji.
I taki nie. Ja miałem nawet sytuację taką, chyba nawet też w którymś odcinku podcastu o tym mówiłem, że pracowałem z aktorami. W sensie taki projekt artystyczny to był, całkowicie w ogóle artystyczny, gdzie było trzech aktorów, trzech fotografów i każdy z każdym fotografem, każdy aktor miał stworzyć trzy postacie. Projekt się nazywał Lonesome Together. No i w jakiś sposób to było takiej miejskiej samotności, powiedzmy. Więc każdy tworzył jakąś tam postać i było na takie bardzo mocno na zasadzie kolaboracji. A ja zawsze miałem tendencję do tego, żeby mieć swoją wizję i ją realizować. A ta kolaboracja była dla mnie bardzo trudna. I z jednym z tym, z inicjatorem tego wszystkiego, z Kilianem, bo to było w Irlandii, stworzyłem trzy postacie. On do mnie dzwoni i gadaliśmy chyba z godzinę, pamiętam. I ja byłem gotów powiedzieć, że co ja to pierdolę. Ten projekt.
Odpuszczam.
Nie chcę mi. W ogóle nie jestem zainteresowany tym, bo ono mnie dzwoni i mówi, słuchaj, to zdjęcie jedno jest najsłabsze, a to było to, które uważam, jest najmocniejsze.
Ajaj, dokładnie, to boli.
I dokładnie w drugą stronę było, że ja mu mówię, słuchaj, tam najsłabsze jest to, a on mówi, nie, to jest właśnie to, które jest najmocniejsze. To jest to. I ja z tym mówię, stary, byłem gotów, że naprawdę to było dla mnie tak trudne, ale dzisiaj z perspektywy czasu pamiętam też, że finalnie, jak dojrzałem do tego, po kilku latach przyznałem mu rację. I te zdjęcia były najfajniejszymi zdjęciami, takimi, które czułem, że najbardziej mi rozwinęły gdzieś jakoś konceptualnie i w ogóle na wielu poziomach. One były niczym podobne do tego, co robię dzisiaj, w żaden sposób, ale bardziej chodziło o cały ten proces i ten ból i wiesz, to, że jednak pozostałem przy tym projekcie, a nie zrezygnowałem z niego, tylko gdzieś tam zabrnąłem i otworzyłem się trochę bardziej na tą kolaborację, nie? Więc często z tych trudnych projektów, rzeczy, które zrobisz, mam wrażenie, wychodzą najlepsze rzeczy. Niekoniecznie dla publicznie, ale wiesz, no, w przypadku ciebie, gdzie ty działasz na social mediach, ta weryfikacja jest bardzo szybka. Nie?
Akcja, reakcja.
No. A u ciebie też jest tak, że personalnie to traktujesz?
Trochę w zależności od dnia. Jakby ja jestem trochę gruboskórny. Jakby ciężko mnie obrazić. Jakby tyle Może i w dzieciństwie trochę oberwałem.
A miałeś hejty na rolkach?
Kurde, no przecież zawsze to będzie. Żyjemy w Polsce.
Ale co można hejtować?
Nigdy nikogo nie zadowolimy.
Co można hejtować w marynowanej cebulce, kurwa, no?
To, że mówię, że jest japońska, a komentujący uważa, że jest staropolska. Bo to dzisiaj dostałem komentarz, faktycznie, słuchajcie, lubię kuchnię azjatycką. Mhm. Ona jest, uważam, że zajebiście jeszcze nie odkryta w Polsce i nie jestem kozakiem, który teraz powie, że ja ją znam. Ja ją odkrywam i ja się nią bawię. Myślę, nie byłem jeszcze w Azji i myślę, że dla mnie wyjazd do Tajlandii, Sri Lankę, Japonii, Chin to jest takie naprawdę coś, co muszę odbębnić. Poznaję teraz w Polsce sztukę tsukemono. To jest japońska sztuka marynowania warzyw. Bardzo zbliżona do polskiej. Naprawdę to są subtelne różnice. Bo to w ogóle marynowanie to nie jest nic ciężkiego i szkoda, że tak rzadko wykorzystujemy to w swoich domach. No i odpalam tego magicznego TikToka, bo to chyba był TikTok. I ktoś mi wrzuca post, że przecież to jest cebula po staropolsku. No i co mam się spinać? Na dobrą sprawę to odpisałem mu najkulturalniej, jak potrafiłem. Okay. Czy jego babcia kiedykolwiek używała octu ryżowego albo oleju sezamowego? Ja nie kojarzę, żeby u mojej babci był w domu kiedykolwiek ocet ryżowy.
Znaczy przestań, kurwa. Ktoś by ci powiedział za komuny, że ocet ryżowy jest potrzebny do tego przepisu.
Octu raczej nie brakowało. No przez nie. Tego, co słyszałem.
Spirytusowego.
I z tym hejtem to w ogóle uważam, że jest tak, że im będziemy lepiej do niego podchodzić, tym lepiej dla nas. Bo tylko jakby dziwnie to nie zabrzmiało.
A co jeżeli to nie był hejt?
No to odpiszmy dalej na to miło.
No.
A wchodźmy co, ale, w merytoryczną rozmowę.
Ale co tam wjechało jakoś później grubiej?
Nie, znaczy nie wiem, no słuchajcie, no ja powiem to wprost. Nie śledzę każdego komentarza, jeśli na któryś chciałbym naprawdę na każdy odpowiadać, ale ja nie miałbym życia. I ja jestem małym twórcą, może nawet nie jestem do końca jeszcze twórcą w ogóle bym powiedział. Ja dalej bym chciał do siebie trochę podchodzić, powiedzmy, że już powoli łapię świadomość, że to może być jakiś sposób, żeby się z tego utrzymywać, żeby żyć z tego. Ale ja bardzo w ogóle naprawdę życzyłbym sobie tego, że jak gdybym miał się porównywać do jakiejś postaci z kinematografii, to ja chciałbym być tym influencerem z sąsiedztwa. Coś jak Spider-Man.
Coś jak Spider-Man.
Super sympatyczny, ale taki niekoniecznie.
Taki mały Spider-Manek. Taki
tak.
Spider-Man z Łodzi.
Dokładnie tak. Niekoniecznie chciałbym wchodzić w ogóle w tą taką nutę mainstreamową.
Okej, okay, ale masz jakieś benefity z tego, że prowadzisz to jakby poza wiesz, fajnym flow, zajawką i tak dalej?
Tak.
Jakie?
Oczywiście, że finansowe. No.
Ale na przykład, że co, masz współpracę z ludźmi jakimiś, czy z firmami, markami?
Słuchajcie,
czy TikTok płaci za to, że robisz?
Może tak, TikTok, Instagram nie płacą. YouTube płaci, nie jestem jeszcze na tym pułapie, żeby faktycznie pobierać gdzieś powiedzmy, że dochody z adsów. Jestem blisko niego, więc mogę śmiało powiedzieć, że dopiero będę na etapie testowania tego, jak to wygląda. W temacie współprac podchodzę do tego tak, że raczej segreguję to tak, że jakby dziwnie to może nie zabrzmiało. Jeśli odzywa się do mnie ktoś większy, to często, gęsto odpiszę naprawdę z bardzo dużą propozycją kwotową, bo niekoniecznie chcę się decydować na taką współpracę. Uważam, że nie ma co z siebie robić żywego billboardu, tablicy reklamowej. Aczkolwiek jeśli to jest zajawkowe, jeśli to zgadza się gdzieś powiedzmy, że z moim mindsetem, jak najbardziej, róbmy to. Ja wtedy naprawdę podam dużo mniejszą jakby kwotę dotyczącą takiej współpracy. Ale tak, chciałbym, żeby docelowo to był mój sposób na życie. Zdarza się, że naprawdę całkiem ciekawe firmy odzywają się, żeby podrzucić coś na spróbowanie. Z miłą chęcią to przyjmę. Jeśli to jest wartościowe, z miłą chęcią to pokażę. Ja chciałbym robić naprawdę zajebiście kreatywne rzeczy związane z gotowaniem. Jakby uważam, że w ogóle może to też jest trochę podparte rozmowami, które ostatnio odbywam z ludźmi, niekoniecznie związane z ludźmi związanymi z social mediami, a z biznesem. Przechodzimy taką małą transformację. Uważam, że jednak przenosimy się z reklamą z telewizji, z tego odbiornika poziomego na telefon i odbiornik pionowy.
To chyba się wydarzyło już dawno. Znaczy proces się zaczął już dawno. Tylko gdzieś to ta szala się zaczyna po prostu już przeważać.
Tylko teraz tak, od strony biznesowej spojrzałbym na przykład, spojrzę trochę przez swoją branżę gastronomiczną, tak to już powiem. Firmy, które się zgłaszają do hurtowni, oczekują, że marki będą reklamowane w telewizji. A powoli to się jednak zmienia w tą stronę, że jakby hurtownie dostrzegają tą część tego, że robota, która jest wykonywana w social mediach, jest czasami ważniejsza niż ten format telewizyjny. A reklama w telewizji jest dużo droższa.
Reklama online jest bardzo droga też. I ja tutaj mam na myśli właśnie nie tylko reklamę jako reklamę bezpośrednią, bo jeżeli chcesz mieć zasięg, który jest porównywalny z telewizją, albo zaangażowanie, które jest porównywalne z reklamę z telewizją, że te fundusze są bardzo zbliżone, które są potrzebne. A do tego jest jeszcze mnóstwo czasu, bo jeżeli chcesz budować swoje kanały, ja to wiem nawet z autopsji, nawet jeżeli mówimy o Bermatę, które już robimy trzeci rok i to cały czas jest, wiesz, niszowy produkt. Chociaż jednocześnie jesteśmy w najfajniejszych, uważam, knajpach dostępni w Polsce.
W Łodzi was nie widziałem.
Bo w Łodzi nie mam żadnego dystrybutora.
Pogadajmy już po programie.
Dobrze. To wymaga bardzo dużo czasu. Albo, wiesz, no ja mam ten komfort, że gdzieś te wizualne rzeczy umiem tworzyć i ta część odpada, ale jakbyś miał zlecać komuś, żeby tworzył ci na kanał, montował twoje filmy, wiesz, ty tylko byś się nagrywał, ktoś ci by je nagrywał, tak dalej, jak, tak jak z podcastem tutaj na przykład, wiesz, to wszystko zaczyna się robić bardzo kosztowne i może być porównywalne, myślę, do reklamy w telewizji. Pytanie jeszcze, do kogo chcesz dotrzeć?
Do wszystkich. Ja nie chcę jakoś, to może żeby nie zabrzmiało jakoś dziwnie, pokracznie, politycznie. Naprawdę nie chcę tutaj nikogo segregować. Ja nawet nie chcę sobie tworzyć grupy docelowej, bo na samym początku i końcu osoba, dla której tworzę, to jestem ja. Ja mam z tego zajawkę. Naprawdę nie chciałbym czegoś tworzyć na siłę. Ja nawet spojrzę na to trochę pod tym takim kątem biznesowym, który według mnie cechuje teraz najlepszych twórców. I to nie powiedziałbym tylko w Polsce, ale na świecie. Że jednak środki, które zarabiasz z treści, które tworzysz, większościowo wypadałoby wrzucić w następne treści, żeby dać jeszcze więcej odbiorcy. I według mnie to wtedy ma sens, bo wchodząc na przykład we wszelkiego typu współpracę, inwestujmy później dalej te środki. No bo tak, ja wcześniej nadmieniłem, ja nie miałem od kogo się uczyć. Nikt mi nie pokazał, jak zmontować film. Ja z miłą chęcią na przykład pokazałbym to komuś. Nie mam, są osoby, które się do mnie odzywają, pytają się mnie, jak coś zrobiłem, podpowiadam, jakieś rzucę prostymi patentami. Nie wiem, jak u ciebie z robieniem zdjęć, czy masz jakieś takie utarte schematy prostych jakichś zdjęć, które, nie wiem, na przykład wychodzą efektownie dlatego, że jesteś już z nimi opatrzony?
Tak, totalnie tak. Jakby, tylko to jest taką częścią troszeczkę jakby stylu, ale ja, na przykład jak ja prowadzę warsztaty z fotografii, w sensie oświetlenia, to też kładę mocno nacisk na to, że nie potrzebujesz wcale tony sprzętu, że wystarczy ci okno, tylko trzeba to zrozumieć. Dlatego one się nazywają zrozumieć światło. Zresztą mam nadzieję, że już niedługo pojawi się coś, co będzie pod adresem zrozumieć światło.pl.
Ja się z miłą chęcią zapiszę.
O, zapraszam. To jest kwestia tego, żeby mieć po prostu świadomość tego i na tych warsztatach zawsze pokazuję kilka takich patentów, które ja wiem, że to oświetlenie zawsze wychodzi dobrze. Po prostu zawsze, bo to jest... ale wiesz, do tego stopnia w pewnym momencie wchodzisz w jakieś rzeczy, że ja nie chcę tego używać, dlatego że w moich oczach to jest zbyt łatwe rozwiązanie już, nie? Ale ono jest perfekcyjnie dobre.
Mogę zadać takie pytanie, czy to jest trochę w imię zasady, jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie?
Tak jakby, ale to nie jest kwestia głupie, bo to wiesz, to jest sposób oświetlenia. Chodzi o to, że to jest tak, dla mnie to już jest sztampowe, dla mnie to jest nic innowacyjnego, a jako twórca, generalnie tak rzecz biorąc, to ja chciałbym, wiesz, cały czas coś nowego robić.
Żeby to było efektowne.
Żeby dalej jeszcze iść, jeszcze dalej, ale czasami trzeba wrócić i tak spojrzeć.
Ja się nauczyłem, że w tej mojej gałęzi gastronomicznej nagrywania, jeśli coś ma być bardzo efektowne, to najlepiej jak to jest sekwencja bardzo prostych rzeczy.
To już się pojawia też w kolejnej rozmowie, że ta prostota ogólnie jest bardzo w cenie. To robi roboty po prostu. Proste, dobrej jakości, po prostu dobrze zrobione.
Słuchaj, ja autentycznie, jak do mnie się odezwałeś, wydawało mi się, że cię nie znam. I Instagram pokazał mi jedną ikonkę, zresztą odezwałem się w sprawie tej ikonki. zdjęcie Matki Boskiej z folią bąbelkową, która jest na katanie u Jurkowskiego. Zresztą de facto Jurkowski to przynajmniej dla mnie to jest osoba, zresztą miałem przyjemność powiedzieć mu to prosto w oczy. Jego w ogóle konwencja bardziej props niż hejt. Pytałeś się wcześniej o hejt w internecie. To idę według naprawdę tej prawdy. Bardziej props niż hejt. Gdziekolwiek, jakkolwiek, czegokolwiek nie robiłbym w życiu, jak zrozumiałem, że działanie bardziej props niż hejt to jest sposób na życie, to żyje mi się lepiej. Zdjęcie na tej katanie u Jurkowskiego, Matka Boska Bąbelkowa, ja to wtedy tak pierwszy raz rzuciłem, jak zobaczyłem.
Tak się nazywało.
Tak? No to przepraszam, to chyba sobie to teraz zakosiłem. To jest fenomenalne zdjęcie. Jak to zobaczyłem, to już wiedziałem, że chcę z tobą porozmawiać.
Dziękuję, dziękuję. Filipku, pozdrowionka, tak a propos. Ja muszę właśnie, totalnie zapomniałem o tym, kiedy cisnąłem go, żeby przyszedł do mnie do podcastu na rozmowę, ale on z jakiegoś powodu nie chciał, ale ja teraz go zmęczę. Tak więc Jurkowski, uważaj.
Ja z moją chęcią też nominuję.
Tak, tym bardziej, że my jesteśmy obaj z Gdańska, więc wiesz, znaczy z Gdańska, mieszkamy w Gdańsku obaj. On ma bardzo fajną społeczność zbudowaną wokół tego, co robi i też bardzo prężnie się rozwija z tym wszystkim, a te katany były super. Jeszcze była druga, nie wiem, czy widziałeś.
Myślę, że widziałem.
Spodobałaby ci się, bo tak strzelam, bo była w wątku kulinarnym.
Pałeczki?
Pałeczki na sutku, tak.
Fenomen.
Pałeczki na sutku i ona była czarna z czerwonym tłem, to zdjęcie jest z tyłu i były czarne napisy jeszcze, że to było czarne na czarnym jakby, nie? Fajnie, tak, fajny projekt. To Malwina rozkminiła ten motyw tamtych katan i
cisnęła to. Jakich obserwuję od lat, to naprawdę styl i pojęcie stylu, które ona ma, to jest wysoka klasa.
Rozkmina, no. Działają, bardzo fajnie. Wróćmy do tego gotowania, bo mnie w tym wszystkim to interesuje. Czy to jedzenie, które ty przygotowujesz, ono w ogóle jest jadalne?
Oczywiście. Smak na pierwszym miejscu.
W sensie, wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to wysłałeś mi jakąś fotkę słoiczków tam, wiesz, z ogóreczkiem czy z czymś.
Mam w samochodzie w ogóle, nie wziąłem ze sobą, będę musiał ci podrzucić.
No kurwa, panie.
Przejdę się dwa razy, trudno. Panie, to nie ma w głowie, ten ma w nogach.
A daleko masz to auto?
Nie.
Ale ja to powinniśmy to tutaj zrobić.
Znaczy słuchaj, jak chcesz, to możemy brać kamerę i zrobimy sobie ewentualnie przejście.
Ale nie, myślę... nie. Ale nie, to po prostu bardzo ładnie wygląda. Wysłałeś mi jakieś takie właśnie fotki i nawet od rodzaju słoika, który tam masz, to robi robotę. To jest po prostu ładny słoik. Jakkolwiek to brzmi. Doceniam jakby to, że zadbałeś nawet o formę słoików. To jest po prostu ładny. Nie wiem, nawet gdzieś takie coś można było kupić, żeby fajnie to wyglądał ten słoik. W sensie sam,
łódzka
sam
firma.
Sobie. Tak? A, no widzisz. Bardzo, bardzo fajne i te kolory, no bo dla mnie to kolor to jest podstawowa rzecz, więc te kolory dla mnie to jest kosmos i to wszystko bardzo ładnie wygląda, ale wiesz, no przez TikToka nie posmakuje, dlatego się zastanawiałem, czy to, czy wiesz, na ile tam jest ściemy. Fotografii jedzenia na przykład się ściemnia cały czas.
To od razu się wtrącę, to tak. Moją podstawową zasadą jest to, żeby wszystko było robione bez ściemy. To nie jest tak, że coś kleję na klej do tapet czy coś w tym stylu, bo widziałem. Znaczy inaczej. No. Ja lubię zwiedzać czarne odmęty internetu. Lubię, jak YouTube mnie zaprowadzi gdzieś już tak daleko, daleko. Jak widzę, jak na przykład robi się zdjęcia burgerów, no i właśnie. Się je klei.
Tak, no normalnie. No,
no nie. Przede wszystkim to jest w ogóle format, który jest używany w kuchni i o którym ostatnio przypomniał mi mój znajomy, który też prowadzi super social media, polecam. Michał, Zabójczo Pyszne. Fajnie, żeby na talerzu było wszystko jadalne. I fajne, żeby w materiale, który prezentuje, też wszystko było jadalne. Bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Te wszystkie rzeczy, które pokazuję w internecie, ja je naprawdę zjadam tak, że uszy mi się trzęsą. Swoich porażek kulinarnych, których jest sporo, nie pokazuję. Taką podstawową też zasadą dla mnie jest to, którą jedną z podstawowych zasad, bo już chyba mówiłem o podstawowej zasadzie, jest to, żeby przekazywać drugiej osobie korzyść. Bo na samym końcu fajnie jest, żeby ktoś spróbował tego w domu i żeby on był zadowolony. Ja mam świadomość tego, że czasami lecę w odmęty gdzieś tam, powiedzmy, że swojej fanaberii, abstrakcji kulinarnej i są tematy, które ciężko jest powtórzyć u siebie w domu, bo ja je robię czwarty, piąty raz. Ja za pierwszym razem je totalnie zjebałem. Powiedzmy sobie to wprost. Mówiłem to ostatnio w innym wywiadzie, powtórzę to teraz. Ja się nauczyłem na swoich porażkach, które było ogromnie dużo.
Ale fajnie, że o tym mówisz, bo to jest też coś, co, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że i to nie jest kwestia tylko Polski, mi się wydaje, tylko to jest kwestia dzisiejszych czasów, przez to, jak wygląda świat social media, że widzimy ten końcowy produkt, nazwijmy to, na socjalach. Widzimy tego influencera, tego rapera, tego fotografa, cokolwiek i no, jemu się udało. Ale za tym często stoi mnóstwo roboty, porażek, właśnie wzlotów, upadków. I trochę z jednej strony to jest takie trochę do dupy, że tego nie pokazujemy, bo no bo to jest oszustwo. Z jednej strony.
Widzisz, i tu wyjdę przed szereg. Ja lubię pokazywać wpadki. Naprawdę, jeszcze mało tego, ja powiem to tak, one się zajebiście dobrze przyjmują w internecie. Mhm. Jeśli coś robię i mi się to rozleje po kuchni, ja to lubię pokazać.
Mhm. To jest, hula?
To jest triggerujące w ogóle dla ludzi. Jeśli Polak widzi, że po całej kuchni rozlewa ci się sos, to super. Świetnie.
O, masz ty, popularny chuju.
Tak, i to też teraz tak, wspomnę o drugim, tak na dobrą sprawę, drugiej społeczności, bo to nawet tak powiem. Jestem fanem koszykówki, psychofanem. Aha, aha. Ja nawet tak to powiem. Łukasz Keep the Beat, tak zwane profesjonalne studio NBA, które prowadzi razem z Bartkiem, tak zwanym MVB. Łukasz kiedyś rzucił świetną uwagą odnośnie swojego błędu. Tylko teraz nie pamiętam, czy to była Słowacja na Słowenię, czy Słowenia na Słowację. Bądź co bądź, mówił o Słowenii, załóżmy, i wstawił flagę Słowacji.
Okay.
I to był jeden z jego najlepszych filmów, który najlepiej się przyjął, przez to, że wszyscy wytykali mu uwagę. Mm-hmm. I ja to sobie zapamiętałem.
Ja muszę to przetestować.
I teraz uwaga, uwaga, to nie jest tak, że ja to przetestowałem, tylko ja sam natknąłem się na to, że popełniłem błąd tego typu, takie, powiedzmy, że dużego, ale subtelnego, który można przepuścić. To jest jeden z tych materiałów, który w internecie najlepiej się przyjął.
A jaki to był błąd?
Źle wymówiłem nazwę sosu Worcester.
A.
To jest ta nazwa, którą tak na dobrą sprawę wszyscy przekręcają. Ale lawina komentarzy.
Worcestershire, jak to się nazywa.
Dokładnie w tym, mniej więcej w ten sposób powiedziałem.
A, i to źle.
A niby się wymawia Worcester. A na samym końcu wymawiaj to jakkolwiek byś nie chciał. Jesteśmy.
A mordo. Ty mnie posłuchaj, kurwa. Język angielski. Zależy, gdzie jesteś, to on brzmi zupełnie inaczej. Tak więc w Anglii się mówi pewnie Worcestershire, a w Stanach jeszcze inaczej. A w Indiach starych, gdzie oni po angielsku mają też urzędowy, to tam w ogóle byś pewnie nie zrozumiał. Tak więc...
Ja jestem w ogóle związany bardziej z tym angielskim od strony Stanów Zjednoczonych. Mhm. Ja w ogóle, mój angielski na chwilę obecną jest na tym poziomie, że żeby z kimś pogadać, pogadam bez problemu, ale potrzebuję 2-3 godziny, żeby się w ogóle rozkręcić. Nie używam angielskiego na co dzień. A jednak jednocześnie jestem osłuchany przez to, że oglądam NBA i staram się oglądać to NBA z angielskim komentarzem. Ciężko mi jest zrozumieć angielski z akcentem, który jest na wyspach. Łapię się na tym, że tak bardzo gdzieś tam osłuchałem się z tym amerykańskim.
Amerykański jest dużo bardziej przyswajalny, zdecydowanie. Oni bardziej tak przejrzyście mówią jakby, nie?
Wolniej.
Niekoniecznie. Oni po prostu akcentują to tak, że to jest łatwo. Łatwo, no. Ale tak, ja się też wychowałem zasadniczo na tym angielskim, amerykańskim bardziej. Ale mam, przez to, że mieszkałem w Irlandii, mam też mnóstwo naleciałości, jak gadam po angielsku, z irlandzkiego, więc ludzie zawsze się pytają, nie potrafią skumać, bo to jest pomieszany właśnie amerykański akcent z irlandzkim i z polskim jeszcze i to takie dziwactwo Frankenstein wychodzi. Ale do brzegu, bo mówiliśmy o tym, że sprzedają się wpadki.
Oczywiście.
I robisz bloopersy specjalnie, jakieś rolki z bloopersów czy coś?
Nie.
To jest w ogóle niesamowite. Ja chciałem zaznaczyć tylko, że rozmawiamy o rolkach, czyli czymś, co recyklingujemy, jakby to się w ogóle używa w pewien sposób w ułamki sekund, jako o pełnoprawnej formie kreatywnej. I jakby zasadniczo nie miałem tu jakiejś trubo głębokiej myśli, natomiast to jest taka obserwacja bardziej tego, gdzie świat dzisiaj nas poniósł. Jak to wszystko się totalnie pozmieniało. Ja jestem ciekaw, czy to dalej będzie szło w ten sposób, bo z drugiej strony, wiesz, to też jest o tyle słabe, że musimy mieć czas na to, żeby się zatrzymać, popatrzeć spokojnie na rzeczy, a nie, wiesz, doom scrolling tak zwany, nie? I ty jesteś częścią tej rewolucji, a jednocześnie epidemii?
Epidemii. Ja się nie boję tego słowa.
No,
ja w ogóle zaczynałem, że mówię, 2 lata temu byłem jednym z największych przeciwników tego formatu TikTokowego.
No.
Ja lubię w ogóle takie zajawki. Ja pamiętam jeszcze, jak TikTok nazywał się Musical.ly. To się chyba tak nazywało. Ja to wtedy sobie sprawdziłem i moja konkluzja była taka, że Boże, tam jest ciężko naprawdę i patologicznie.
No, tam ludzie tańczyli po prostu.
Dzisiaj nie jest lepiej. Dzisiaj nie jest lepiej, tylko oprócz tego, co było, to pojawiło się naprawdę sporo wartościowego kontentu. Ja to nawet ostatnio mojej mamie tłumaczyłem. Mam wspaniałych rodziców, jak to już wcześniej mówiłem. Kurde, no też pozdrawiam jednocześnie i mówię, no niekoniecznie czasami nadążają za obecnymi czasami. Ja też. Ja mówię, że jeśli chodzi o to, co na przykład przygląda moja siostra młodsza na telefonie, to można zobaczyć super rzeczy w internecie. Ja w ogóle powiem to tak, nie wiem, czy jesteś fanem na przykład takich osób jak Tomasz Rożek, Andrzej Dragan. Czy je znasz?
Kojarzę, jasne.
Kurde, no to są świetni ludzie. Ja powiedzmy, że w liceum byłem w klasie matematyczno-fizycznej i naprawdę pozdrawiam moją wychowawczynię z liceum. Jest świetną panią od fizyki. Ale jak słucham Andrzeja Dragana i Tomasza Rożka, którzy mówią o fizyce i nauce, to ja chcę tego łaknąć. Ja po prostu chcę tego jak najwięcej.
Z Draganem to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja go znałem. Ja nie miałem do sierpnia zeszłego roku czy września. Ja nie miałem pojęcia, że on jest fizykiem.
Świetne zdjęcia.
Ja go znałem jako fotografa po prostu.
Żeby było zabawniej. Ja też najpierw go znałem jako fotografa. Mhm. Jak ja go zobaczyłem w YouTube'owym medium w trakcie wywiadu chyba z panem Stanowskim. No kurde, to była 4-godzinna rozmowa, którą mogę śmiało powiedzieć, że przesłuchałem 3 razy. I nie uważam, że to jest stracony czas. I teraz właśnie tak, wróćmy do tego TikToka, wróćmy do tego Instagrama, shortów, Facebooka.
No.
Można zobaczyć super rzeczy na rolkach i czasami warto naprawdę poprzeglądać profile ludzi i polajkować te tematy, bo algorytm się uczy. Ja podchodzę naprawdę trochę od analitycznej strony też do Instagrama, TikToka i wszelakich mediów. To i zaznaczam, to nie jest tak, że nie jestem autentyczny, bo autentyczność jest dla mnie w 100%. Ale ja mam bardzo różne twarze czasami w życiu i serio, ja trochę jestem jak kameleon, trochę dopasowuję się do rozmówcy, do jego tempa, żywiołowości. Jakby mam ochotę też robić materiały w innym stylu i myślę, że niebawem to się pokaże. Ale mogę śmiało powiedzieć, że ja na przykład nauczyłem swój algorytm tego, że mi pokazuje treści anglojęzyczne, zagranicznych twórców, na przykład gastro. Staram się nie patrzeć na polską scenę. I naprawdę, czasami jest tak, że odpalę sobie...
A z czego to wynika? Bo co? Bo polska scena jest słaba?
Nie. Autentyczność też jest dla mnie to... Przejdę w ogóle teraz też... Możemy skakać z tematu na temat.
Słuchaj, rozmawiamy o czym chcemy.
Ja to uwielbiam. Tylko czasami wiem, że to innych odbiorców, że tak to gubi. Polska scena jest naprawdę super. Uważam, że mamy mega fajnych twórców. I ja na przykład powiem to tak. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że kogoś naśladuje. A przede wszystkim nie chciałbym sam o sobie tak myśleć. Więc staram się jak najmniej oglądać tej rodzimej sceny, żeby przypadkiem w głowie gdzieś mnie zakiełkowało, bo ja słyszałem, jak z Igorem Leśniewskim rozmawiałeś na temat łapania inspiracji. Każdy ma jakieś takie swoje też proste patenty na zbieranie pomysłów. Dawno nie biegałem, ale na przykład w trakcie biegania przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły, ale złapałem się na tym, że w trakcie biegania gdzieś tam już jestem, powiedzmy, na tym etapie beztlenowym. Pomysły, które przychodzą mi do głowy, czerpię jednak z czegoś, co widziałem wcześniej w internecie. I takim w ogóle moim podstawowym założeniem pokazywania rzeczy związanych z gastronomią jest to, że jeśli coś zaczyna być modne w internecie, to nie chcę tego robić. Bo nagle się okazuje, że jest tego bardzo dużo, można się z tym materiałem wybić, ale jego jest pełno. To nie jest nic nowego, to nie jest coś, co niesie de facto korzyść, tylko to jest powielanie schematu. I tu śmiało powiem, że ja czerpię inspirację z zagranicy, bo jak widzę, że ktoś robi coś naprawdę zajebiście zajawkowego, to ja to z miłą chęcią powtórzę. Serio, autentycznie.
Ja myślę, że takie też, to też się przewinęło w kilku odcinkach, temat takiego naśladowania innych twórców generalnie jest bardzo na miejscu. Ja tak uważam, że jakby trzeba naśladować i wiesz, ja nie pamiętam teraz, kto to powiedział, ale że najlepsi artyści kradną.
Tak. Ja ostatnio usłyszałem fajne zdanie pod tytułem naśladownictwo to najwyższa forma uznania.
Tak, totalnie. Totalnie, to już w ogóle jakby ja, ale to też przychodzi z czasem, bo masz takie coś, że kurde, ktoś zrobił takie, zdarzyło mi się kilka razy, dostałem normalnie SMS-em zdjęcie, mówi, ty, to jest twoje zdjęcie? Ja mówię, nie, to nie jest moje zdjęcie, to nie, nawet nie wiem, ale i wiesz, i gul, kurwa, ktoś jak śmiał w ogóle próbować zrobić coś takiego, jak ja robię, nie? Ale gdzieś się tego wyzbyłem z czasem, ciężką pracą zasadniczo nad sobą, jest to totalnie dla mnie na dzień dzisiejszy taki sposób uznania. W sensie nie zachęcam nikogo, bo znajdźcie kurwa swój styl, spróbujcie znaleźć coś takiego swojego, ale to jest totalnie na miejscu. Jakby ja zresztą też mówiłem w którejś rozmowie to, że ja kiedyś brałem Vogue'a, otwierałem zdjęcie i próbowałem je odtworzyć. Bo chciałem wiedzieć, jak to zrobić, dojść do takiego poziomu. Nie?
Ale to znaczy, że jesteś samoukiem.
Zasadniczo tak.
Znaczy, ja w ogóle uważam, że w każdej dziedzinie życia możesz być po szkole, która ukierunkowała cię na coś, ale jeśli chcesz być wybitny, to musisz być samoukiem. Szkoła może ci pomóc, ale nie może ukierunkować.
Ja miałem tak, że wiesz, ja pracowałem już jako fotograf i dopiero wtedy poszedłem, tak naprawdę skończyłem studia fotograficzne.
I zakładam, że sporo ci dały.
Bardzo dużo. Zupełnie inaczej, wiesz, ja miałem 25 lat chyba, jak poszedłem na studia, więc ja wiedziałem, po co ja tam idę, a nie traciłem tam czasu.
Jednym z moich błędów życiowych, bo śmiało mogę tak to powiedzieć, no przyznać się do tego, wcześniej zacząłem pracę i w pracy wcześniej odnosiłem sukcesy i to mnie pogrążyło, bo odstawiłem studia na boczny plan, mogę śmiało to dzisiaj powiedzieć, no, tylko teraz tak, ze studiami to jest, przepraszam mamo, ze studiami to jest tak, że uważam, że ich ranga w Polsce bardzo straciła na znaczeniu.
Był taki moment, no.
I żeby podjąć faktycznie studia, może to zrobić w chwili obecnej każdy. Moje studia, które ukończyłem, uwaga, przydają mi się w życiu.
A co?
Ogólnie to jest kierunek, nazywał się analityka biznesu. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem analitykiem.
Czyli ten twój sukces, jeżeli tak to można nazwać, w TikToku i Instagramie, czy gdziekolwiek tam jeszcze, to jest kwestia analityczna.
Mógłbym zażartować, że jest obliczony.
I co, siedzisz tam i analizujesz sobie to? Korzystasz z jakichś narzędzi zewnętrznych?
Słuchajcie, żeby teraz...
Wysyp, kurwa, wszystkie brudy, proszę.
Nie. Jedynym narzędziem, które mam, takim podstawowym, to jest Excel.
Okej.
Okay. Nie... Bo to teraz tak, każdy musi wyciągać swoje wnioski. No bo...
Ale autentycznie jakby wrzucasz dane z TikToka na Excel, do Excela?
Zdarzało mi się. Teraz już, nie znaczy jakby dziwnie to nie zabrzmiało. Szybko liczę. I to nie na tej zasadzie jak w kawale, że podaje się błędną odpowiedź. Na etapie licealnym powiedzmy, że tabliczkę mnożenia miałem opanowaną 30 na 30. W chwili obecnej to nie jest już aż tak dobrze, no śmiało mogę powiedzieć. Ale widzę procentowo, jak ma się, w zależności od platformy, bo możemy sobie to rozkładać, stosunek zapisań posta do polubień jest zajebiście ważny w kwestii budowania zasięgów. Można sterować poniekąd tym, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby częściej zapisywali materiały. Bo to, co właśnie mówiłem, one mają być korzystne.
Tak, jakby wiesz, generalnie jest takie założenie, w ogóle to jest bardzo amerykańskie, chciałem zaznaczyć, żeby dawać odbiorcom najpierw wartość. Nawet jeżeli ona jest za darmo i jeżeli to ma być biznes nawet, stworzenie biznesu, to najpierw powinna być ta wartość, którą dajesz i wtedy cała reszta dopiero idzie za tym i się jakoś ten... Nie spotkałem się w Polsce z takim podejściem, bardziej właśnie jakieś... Bo ja bardzo dużo rzeczy konsumuję online właśnie ze Stanów też. Dlatego do tego nawiązuję. Wydaje mi się, że treści kulinarne są w ogóle łatwiejsze do tego, żeby je zapisać, w sensie, żeby właśnie one były tą wartością, bo mi się samemu zdarza, ja mam oddzielny nawet, wiesz, jak się nazywa, playlistę, nazwijmy to na Instagramie, z zapisanymi rzeczami, które są tylko kulinarne. Bo coś mi się spodoba, mówię, o, to sobie zapiszę. Jak będę miał chwilę, to wtedy do tego wrócę i rzeczywiście sobie to ugotuję. Albo zdarzyło mi się nieraz gotować z Instagrama. Czyli z takich treści ja też, bardzo szybkich.
Ja też właśnie kojarzę ten, no kurczę, bo ja to wcześniej mówiłem tobie, teraz powtórzę na wizji. Wróćcie sobie do materiału z Igorem Leśniewskim. Mhm. Fenomenalna rozmowa. Naprawdę.
Dziękuję, bardzo fajnie.
Ty tam właśnie tam rzuciłeś, że w chwili obecnej TikTok to jest twoje źródło jakby inspiracji kulinarnych.
No jak już, możliwe.
Co tam była jakaś taka wstawka.
Możliwe, no.
Ludzie chcą tego. Ja w ogóle uważam, że jest kilka tuzów sceny gastronomicznej, którzy właśnie gadaliśmy wcześniej o transformacji jakby reklamy z telewizji na social media. Mhm. Jest kilka osób, które przespało transformację pokazywania jedzenia.
Totalnie.
Z telewizji na media społecznościowe.
Ale w ogóle mnóstwo, w ogóle, wiesz, to jest trochę tak jak konwersja z komunizmu w kapitalizm. Jakby byli ludzie, którzy wskoczyli na to i zrobili niesamowite pieniądze przez noc. I trochę tak też działa z tym chyba. Teraz tutaj Wojtek, który realizuje podcasty, jest fanem ogromnym kanału Zero, który niedawno miał premierę. I całego tego zjawiska, wiesz, telewizji przenoszącej się do internetu.
Mocno ten temat przeanalizowałem kanału Zero. Sam dla siebie z czystej zajawki.
No.
Ja nawet wstawiłem chyba 2 dni temu taką relację, na której opisałem mniej więcej swoje podejście do tego. Mhm. Otwartym tekstem. Z pół roku temu rzuciłem taką uwagę, że coś, co zajebiście by się przyjęło w internecie, mhm. to jest przenieść koncept kanału sportowego mhm. na kanał kulinarny. Mhm. Wyciąć wszystko, co jest najlepsze, 1:1 i przenieść ze sportu na gotowanie. Mhm. To jest zajebiście po prostu, według mnie, łatwe do przyjęcia przez ludzi. Bo tam się sprawdził schemat. I pan Krzysztof Stanowski wstawił post na Instagramie, gdzie wstawił chyba listę 400 najlepiej oglądanych odcinków na kanale sportowym, gdzie on faktycznie był tym przewodniczącym jakby wyświetleń. Ja wrzuciłem tam wtedy komentarz, który przyjął się lepiej niż myślałem. Nawet sprawdziłem ostatnio. On miał tam chyba z 2000 polubień. Czyli 2000 osób uznało, że moje zdanie było wartościowe w jakiś sposób. I serio.
Jaki to był komentarz?
Zasugerowałem mniej więcej, że pan Stanowski dużo zyskał na tym, że 3 inne osoby jakby trochę wypromowały jego nazwisko. No i teraz powiem to śmiało, to tak, przepraszam, bo okazuje się, że pan Stanowski jak nikt inny w Polsce prawdopodobnie w chwili obecnej rozumie potrzeby, jakie ludzie mają w internecie pod względem tego, co chcieliby oglądać. Jestem ciekawy, w którą stronę pójdzie kanał Zero. Serio, jestem w ogóle też turbo politycznym człowiekiem, lubię o tym porozmawiać, nie gadajmy o tym.
Politycznym?
Tak, politycznym, nie gadajmy o tym dzisiaj, odłóżmy to właśnie, na inne w ogóle tory. Zajebiście ryzykowny był wywiad z panem prezydentem Andrzejem Dudą.
No, ale
na sam start
tego,
kanału, tak, wybrnęli.
Z tego.
Naprawdę wybrnęli, powiem to śmiało, że wybrnęli.
Wiesz, przede wszystkim tym, że nie był na żywo.
Tak, ale na żywo byłby 1000 razy lepszy.
Byłby 1000000 razy lepszy. Absolutnie.
Liczyłem na to.
Natomiast Andrzejczak, z którym też mam rozmowę nagraną, o którym wspominałem ci, mega ziomal, pozdrawiam Andrzejku, on ma kanał kulinarny. W sensie, to się nazywa kanał kulinarny.
Faktycznie, teraz dopiero skojarzyłem.
Jurek Sobieniak i Andrzejczak mają kanał kulinarny i wiem, że tworzyli go z takim właśnie założeniem, że to ma być trochę takie przejście z telewizji w strefę internetu i też mieli właśnie tam, z tego co mówił Andrzej, nie wiem jak to teraz wygląda, szczerze mówiąc nie śledzę, przepraszam, ale chcieli zapraszać gości, gotować z nimi i trochę w taki sposób to pocisnąć, ale nie wiem jak to się potoczyło.
Nie powinienem tego mówić w tym podcaście, ale powiem, naprawdę według mnie kulinaria w polskim internecie to jest dopiero świat do zwojowania. Mhm. Serio, jest zajebiście dużo wartościowych treści. Zajebiście dużo. Ale nikt jeszcze nie zaryzykował i nikt jeszcze nie pije szampana. Nikt nie wjechał w to na grubo, tak jak na przykład właśnie zrobił to kanał sportowy, kanał Zero.
Okej, no dobrze, a kto wtedy z zagranicznych, do kogo byś porównał, albo kogo byś postawił za taki, wiesz, idola, czy jakby dążenie do celu, jeżeli chodzi o twórców kulinarnych?
Wow, i tutaj w ogóle powiem bardzo blisko, bo on też nagrywa po polsku. Food Emperor.
Food Emperor?
Tak.
Okej.
Okay. Szwed, który nagrywa po szwedzku, po niemiecku, po włosku, po polsku, po angielsku. Jeszcze chyba jakiś jeden język był. Możliwe, że któryś pomyliło mi się.
A co, AI mu to zmienia?
Nie, nie, nie. On był długo przed erą AI. On miał zajawkę na uczenie się języków.
Ale wiesz co, ja chyba to kojarzę.
Bardzo dużo przyklina, bardzo charakterystyczny
ktoś
content.
Ktoś mi podrzucał to i takim śmiesznym, połamanym polskim on po prostu gada.
Tak.
I ludzie to kochali przez to, że to jest takie właśnie połamane.
To było to ryzyko, o które mi chodzi. To było jest coś totalnie innego. Ja to mówię otwarcie i to też powiem tutaj. To, co ja w chwili obecnej robię, to jest początek mojej działalności. Ja się uczę. Ja to robię delikatnie, lekko ponad rok. Jak ja patrzę na swoje materiały, wczoraj o tym z kimś gadałem. Jak ja patrzę na swoje materiały sprzed roku, i już wiem, z czym to kojarzę. Konkluzja też po rozmowie z Igorem. Muszę pousuwać swoje stare materiały.
Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy nie wiem, kurde, no a może jestem w błędzie, bo na przykład pierwsze podcasty, które nagrywałem, jeden z najbardziej popularnych podcastów jest z Adamem Van Belderem i tak naprawdę on jest tak bardzo popularny przez to, że są komentarze, że się tego nie da słuchać, bo tak zjebany jest dźwięk.
Ma swój sznyt.
Ale ta rozmowa dla mnie jest na tyle wartościowa, w sensie, że trudno mi się pogodzić z tym, żeby ją wywalić, a nie powtórzymy tego, no bo to wszystko są organiczne rzeczy, to nie jest, wiesz, wywiad, to tam jest po prostu pogadane, no. No nie wiem, jeszcze będę myślał. Co z tym zrobić, ale nie, ja uważam, że nie ma co się wstydzić właśnie. Może to jest właśnie kwestia tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że to jest częścią tego dochodzenia do któregoś momentu, że to nie jest tak, że nagle to wszystko wyglądało tak, jak teraz wygląda. Stary, mamy dzisiaj 4 kamery, porządne światło, porządny dźwięk, wszystko jest zrobione tak, jak powinno być, wiesz, jakby do tego, to kurwa trwa 3 rok zasadniczo. Nikt mi za to nie płaci, ja to wszystko finansowałem do swoim czasem zasadniczo. Nie teraz Wojtas w tym jeszcze jest.
Czy spotkałeś się w internecie z tym, że wstawiając podcasty, wszyscy myślą, że zarabiasz na tym kolosalne ilości pieniędzy?
Nie, na szczęście.
Kurde, ja już niestety dziubnąłem trochę tego, że ludzie mnie potraktowali tak, jakbym z tego, co robię w internecie, zarabiał naprawdę miliony. Może nie miliony, dziesiątki tysięcy. Nie, potrzebuję pracować.
No pewnie, że tak.
Chciałbym się z tego utrzymywać, ale do wszystkiego, to też znowu cofnę się do tego podcastu, trzeba zapierdalać.
Trzeba.
I to znowu podziękuję moim bliskim, bo oni w chwili obecnej wiedzą, że ja nie siedzę w telefonie i nie przeglądam Instagrama, TikToka, tylko ja montuję. Ja nie siedzę w komputerze, tylko ja piszę. Zrezygnowałem z multum swoich innych zajawek na poczet tego, żeby tworzyć.
Ale podchodzisz do tego w taki sposób bardzo właśnie przemyślany, na zasadzie taki, że dobra, to teraz dzisiaj siadam i piszę scenariusz jakby na kolejnych 6 rolek.
50% zajawki, 50% podejścia korporacyjnego.
Ale korporacyjne masz doświadczenie, tak?
I znowym.
Okej. Okay. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie tak naprawdę.
Czy my odnośnie korporacyjnego podejścia?
Nie, mówię o tym, że czy siadasz, piszesz sobie scenariusze, jakby planujesz to.
I teraz w ogóle tak, rozdzielmy, znowu to też nie może być taka jedna jasna odpowiedź, bo to jest freestyle. To trzeba łączyć ze sobą faktycznie te dwie odnogi, ale to autentycznie. Dzisiaj widzę, że słowo dnia to będzie autentycznie, pozdrawiam.
Tak jak w tym, jak w ulicy Sezamkowej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest słowo autentycznie.
To przejdźmy teraz na Waldemara Kastę i generalnie. Generalnie to odbywa się w ten sposób, że ja najpierw pomysł mam w głowie. Później zazwyczaj przenoszę go na deskę do krojenia. Okay. Później na patelnię, piekarnik, czy gdziekolwiek by to nie było. Montuję i dopiero piszę. I to jest to, że mogę sobie połączyć faktycznie ten freestyle z tą częścią korporacyjną. Piszę scenariusz, czytam go już w przemyślany sposób, zaplanowany, tak żeby tu miał, kurde. Przejdę do pana Michała Lei, też fenomenalnego stand-upera, który jest rzemieślnikiem stand-upu. Chyba to powiedział jeden z moich ulubionych komików, stand-uperów, Rafał Pacześ. Nie pamiętam tylko, czy oni... Kurde, no przepraszam, no mogę teraz zasiać ferment, że Michał Leja po prostu jest tym komikiem, który ma rzemiosło. I ja do tego tematu pisania scenariuszu staram się podchodzić rzemieślniczo, żeby to miało swoją tempo, rytmikę. Ja się uczę mówić autentyko. Ja się uczę dopiero mówić i to też pokornie powiem, że mama mi zwróciła pół roku temu uwagę, że warto byłoby popracować nad dykcją, a mi się wydawało, że całe życie, że ja mam dobrą dykcję.
Polecam ci obejrzenie odcinka z Bartkiem Zaboniem. To jest nauczyciel śpiewu tutaj w Warszawie. Swoją drogą polecam też wybranie się do niego na lekcję, pomimo tego, że nie śpiewasz.
Cofnę się
chyba, do... że śpiewasz.
Nie, totalnie nie potrafię śpiewać. Znaczy, ja przynajmniej sam uważam, że po roku słuchania swojego głosu łamie mi się głos. Mówiąc minutową, jak nagrywam, przez minutę, innym tonem zaczynam, innym tonem kończę. Ja to słyszę.
Okej, okay. No ale to wydaje mi się, że to właśnie Bartek ma bardzo fajne podejście do tego, bo ja się go zapytałem, jak wyzbyć się tego mówienia, wiesz, czy to jest kwestia oddechu, czyli o co tu chodzi. Wiesz, jaka była jego odpowiedź? Profesjonalnego nauczyciela śpiewu? Przestań to robić.
Przestałeś to robić?
Pracuję nad tym.
Teraz zrobiłem. Łapię się na tym.
Ale w sensie, do czego zmierzam, że jakby radą tutaj jego było po prostu trzeba się na tym zwyczajnie skupić, żeby tego nie robić i dopiero po jakimś czasie to staje się nawykiem. I zwyczajnie trzeba to wypracować, trzeba zapierdalać.
Jak u ciebie było z mówieniem przez całe życie? Czy miałeś na przykład taki naturalny w szkole? Czy jeśli nauczyciel brał cię do odpowiedzi, to potrafiłeś lać wodę tak, żeby na przykład tak. Zero... Kurde.
Totalnie.
Ja pozdrawiam moich znajomych z liceum. Do dzisiaj, jak się spotkamy, to poniekąd legendami są opowieści o języku polskim w moim wykonaniu.
Ja język polski tylko dlatego się ślizgałem, że świetny byłem w poezji. W sensie takim, że nie w pisaniu, tylko interpretacji. I wszystkie lekcje z języka polskiego, jak była poezja, to była rewelacja. Gorzej było z lekturami, bo ich po prostu nie czytałem. I... Więc też freestylowałem ewentualnie na podstawie tego, co usłyszałem od kogoś tam 3-4 rzeczy i wtedy jak już miałem coś odpowiedzieć, no to wiadomo, trochę było stękania, ale jakoś z tego wybrnąłem, ale później jak był wiersz do interpretacji, recytacji, obojętnie to ja miałem szósteczkę, to się balansowało z tą dwóją, i jakoś się ślizgałem. No.
Do dzisiaj nie zapamiętam. W ogóle jeździłem na konkursy recytatorskie. O. Na etapie podstawówki, gimnazjum nie pamiętam na pamięć żadnego wiersza. Moja pamięć jest strasznie naprawdę dziwna. Mhm. Nie ma żadnej piosenki, którą zaśpiewam, żebym nie pomylił słowa.
O, to ja mam takiego ziomeczka, który wszystkie słowa przekręca po prostu. On jakby, on stary mówi, nie powie ci bermatę, tylko ci powie barmatę.
I to ja.
Jakby w ogóle to już do takiego stopnia doszło. Pozdrawiam Zyga serdecznie. To jest w ogóle kontr życzeń ten kurwa odcinek. W każdym razie ja tak się nabijałem z niego w pewnym momencie, że on mówi, ale wiesz kurwa o co chodzi? Wiesz. W czym jest problem? Przekaz jest, ty zrozumiałeś, jaki jest problem. I no, coś w tym jest, zasadniczo coś w tym jest, ale ma to jakiś tam swój urok też, nie?
Kurczę, a ja się cofnę jeszcze dalej do tego polskiego. Mamy fenomenalne w Polsce naprawdę wiersze. Ja uwielbiałem język polski. Siadanie i interpretowanie wiersza to tak na dobrą sprawę jest przeczytanie go i wczucie się. Tam nie trzeba się zastanawiać i nie wiem, mówisz co czujesz.
Tak, i tak, to jest fajne. I w ogóle myślę, że jakakolwiek sztuka, kreacja na tym polega to, kiedy to jest dobre, że coś czujesz w związku z tym, jakby daje ci to jakąś emocję. Nie?
Słuchaj, ja na pewno będę ci wdzięczny za tą rozmowę, bo jak tu siedzimy, potwierały mi się klapki w oczach na kilka tematów.
No.
Serio.
No.
Ja dlatego naprawdę zajebiście...
Terapia upestki.
Cofnę się w ogóle do TikToka, Instagrama, rolek i wszystkiego. Mhm. To zabija kontakty pomiędzy ludźmi.
Okej.
Okay. Spotkałem się z opinią tego, że dorośli ludzie siedzą przy sobie i przeglądają TikToka.
Okej.
Okay. Naprawdę. Przeglądają to TikToka.
Dorośli ludzie, których ja znam, nie umieją w TikToka.
Chyba zdarzy mi się, że gdzieś siedzę, trochę wyłączę. Ja jakby mam te momenty w chwili obecnej, że ja siedzę z ludźmi i czasami lubię się na chwilę wyłączyć. Potrzebuję naładować ekstrawertyczne baterie, ja to tak nazywam. I zdarzy mi się przejrzeć swoje materiały, ktoś odpisać komuś na wiadomość. Proza życia influencera, kurwa.
Influencera.
Zaczynam niestety używać tego słowa, strasznie mnie ono męczy.
No to nie używaj po prostu. A wracając do tego siedzenia, wiesz co, ja w domu przynajmniej, to w związku z tym też, że mam dzieci, ale gdzieś staram się pracować nad tym, żeby ten telefon świadomie jednak nie dawać się mu aż tak pochłonąć, chociaż nie zawsze to wychodzi. Ale staram się naprawdę. No, na pewno przy jedzeniu to jest świętość dla mnie i przy jedzeniu telefonu nie odpalamy. Takie jest założenie. Nie ma żadnego ekranu, jak jemy w domu obiad. To jest śniadanie, obojętnie zasadniczo.
To jest świetne podejście.
Z dzieciakami, bo trzeba się skupić na jedzeniu. Wtedy masz większy szacunek też do tego.
Moja druga połówka do grudnia tamtego roku uważała, że srogo przesadzam z telefonem, nagrywaniem wszystkiego, etc. Mhm. Do momentu, jak nie pojawiliśmy się na wydarzeniu TikToka.
I tam było grubo.
I ona sobie wtedy uświadomiła, że ja nagrywam mało. Bo ludzie biegali z telefonami, żeby zrobić sobie zdjęcie, wstawić z kimś, oznaczyć. Ja też dlatego cofnę się do tego Spidermana z social mediów.
Spiderman.
Kurde, siedzimy tutaj razem. Naprawdę fenomenalnie mi się rozmawia. Nie pomyślałem, żeby... Znaczy telefon odłożyłem wcześniej, tak. Nie pomyślałem naprawdę o telefonie. I fajne są naprawdę też takie momenty. Kurde, Piotrek Kędzierski, jeden z według mnie w ogóle ciekawszych dziennikarzy obecnie w Polsce, też na łamie któregoś ekranu poruszał temat Lubisz chodzić na koncerty muzyczne?
Chciałem właśnie o tym wspomnieć. Dla mnie to jest kurwa niedorzeczne. To jest dla mnie niedorzeczne. Bo na koniec dnia, widzisz, ja skończyłem studia w fotografię, ale też od tej takiej strony powiedzmy artystycznej, czyli tej nowoczesnej fotografii, gdzie ona jest jakby sztuką już, a nie tylko utylitarna i tak dalej. I tam bardzo dużo jest tego obrazu jakby jego znaczenia, więc dlatego może to też dla mnie takie to jest, ale słuchaj, jeżeli idziesz inaczej, jak robisz zdjęcia z wakacji, kiedyś, pamiętacie takie zdjęcia, jak jesteś pod wieżą Eiffla, stoisz kurwa pod wieżą
Album.
Eiffla. Zobacz, zastanów się, jaką funkcję to ma?
Przywoływania wspomnień.
Nie.
No dobra, no to dawaj.
Bo jeżeli chcesz przywołać wspomnienie, to ci wystarczy wieża Eiffla. To zdjęcie ma funkcję dowodu, że tam byłeś.
Tak, tak.
To jest dla potwierdzenia innym ludziom, że ty tam byłeś.
Wow, i teraz powiem ci to tak. Większość zdjęć, które robię, jak gdzieś jestem, nie ma mnie tam.
Okay.
Teraz dopiero zdałem sobie sprawę.
Tak.
Nie jest to dla mnie ważne, żebym był na zdjęciu, nagraniu z miejsca.
Ale teraz patrz, właśnie zobacz dalej. I dzisiaj na tych... Chciałem przekląć na koncerty, ale to nie koncerty są tutaj, tylko ta publiczność jebana ma te telefony do góry i oni nie korzystają jakby. Oni ważniejszy dzisiaj jest dowód, że byłem na tym koncercie. Ile razy tak naprawdę, umówmy się, oni obejrzą ten filmik z tego koncertu.
No i teraz właśnie widzisz.
I pomijając to, że jakość tego będzie do dupy. To jest po to, żeby powiedzieć, patrz, byłem.
Ja jestem za tym, żeby sobie nagrać kawałek koncertu, ale to ci wystarczy 60 sekund, żeby przywołać wspomnienie.
A ja jestem za tym, żeby przed wejściem na jakikolwiek występ telefony były zbierane do koszyczka na tacę, jak w kościele.
No, żyjemy w Polsce, nie wrócą do właścicieli.
Cóż. Kościelny będzie zarobiony.
Znaczy, ja przepraszam, ja też jestem z Łodzi. To jest... Jakby kocham, znaczy jestem spod Łodzi, ale mieszkam obecnie w Łodzi, kocham to miasto, jego całą patologię biorę po prostu z dobrodziejstwem inwentarza.
Łódź, nie, to Poznań jest miasto doznań. Łódź, byłem tam ostatnio, wybieram się znowu. Macie bardzo fajne, podobno coś w stylu zoo?
Orientarium.
Orientarium, dokładnie. To tam z dzieciakami chcę pojechać.
Powiem to tak, nie byłem jeszcze. Jest to bardzo duży faux pas z mojej strony.
Znaczy ogromne to jest w ogóle, podobno w ogóle totalny wypas. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak, że wiesz, przyjadę i się okaże, że to jest wielkości tutaj parkingu.
Z relacji znajomych mogę powiedzieć, że... I byłeś w Afrykarium we Wrocławiu?
Nie.
Podobno warto zobaczyć, że jest porównywalny poziom odniesień do Afrykarium. W Afrykarium byłem.
I co było?
Polecam.
Zajebiście?
Tak.
Super. Ugotowałeś tam coś?
To nie były jeszcze czasy, kiedy ja wtedy miałem z 20 lat, byłem na kacu. Wtedy bym nie gotował. A! I to też, przyznam się do tego. Bardzo, bardzo naprawdę dużo gotowania. Nie polecam, bo to nie są jakby dobre momenty z mojego życia, ale wspomnę to. To też były błędy.
Po pijaku?
Nie, ja na kacu uwielbiałem oglądać programy kulinarne.
A
miałem kiedyś często.
Jest coś w tym.
Po prostu dobrze mi się to oglądało, przyjemnie wpadało do głowy.
To jest taki comfort food.
Tak, nie? To wtedy dosłownie był comfort food.
Dosłownie. Kochanieńki ty mój, jedynaku. Chciałem ci serdecznie podziękować za to, że znalazłeś czas, że wpadłeś do Warszawy. Moi drodzy, jedynak.gotuje. Chyba tak jest, nie?
Dokładnie tak.
Instagram i TikTok tak samo?
Wszędzie tak samo.
Zobaczcie sobie jego rzeczy. Nawet jeżeli nie jesteście TikTokowi, Instagramowi, to polecam, bo rzeczywiście jakby ja też mnie to zauroczyło w twoich materiałach, że to jest takie bardzo praktyczne, to jest pragmatyczne w pewien sposób. Tam nie ma za dużo ciumkania, jakie to pyszne, a tutaj z Francji, tylko to jest konkret. Przepis na to. Tyk, 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 tyk i lecimy.
Mięso.
Mięso. Samo mięso. Chociaż ja tam widziałem w większości warzywa.
A bo widzisz, ja też kocham mięso. Ja a jednocześnie kocham. Strasznie szanuję ludzi, którzy są wegetarianami, weganami. Spróbowałem się w życiu jako wegetarian przez dłuższy okres czasu. To uczy naprawdę kreatywności. I ja lubię zjeść bez mięsa. Może
nie,
tak to
ja powiem. Nie jestem fanem bez mięsa, ale jestem fanem jakości. To też z Andrzejczakiem o tym rozmawiałem, że jakby to jakie mięso jesz i jaką ilość tego mięsa jesz, to wszystko ma też duże znaczenie i trzeba mieć do tego szacunek, co jednak też żywe istoty. Tym pięknym akcentem. Zapraszam was, żebyście skomentowali, jak bardzo popieprzony jest ten świat. Ile razy współrozmówca powtórzył autentycznie w tym podcaście na wszystkie komentarze. Ja na przykład odpisuję, wiesz? Bo ja dbam o publiczność, wiesz?
Podziwiam.
Dziękuję wam bardzo, dziękuję tobie serdecznie za rozmowę i widzimy się w następnym odcinku. A! Jeszcze kawę możecie mi kupić. Link jest w bio. Elo.
Do zobaczenia. Best Cashews.